Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy rozmowę w cyklu Gość Dnia Radia Rodzina. A naszym dzisiejszym gościem dnia jest pan Janusz Sibiński, przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Januszu, zastanawiałam się, kiedy widzieliśmy się tutaj i słyszeliśmy z naszymi słuchaczami po raz ostatni.
Kilka lat minęło.
Właśnie, kilka lat minęło, a pomyślałam o tym, że należy przypomnieć o ważnym temacie, jakim jest z całą pewnością krwiodawstwo, tym bardziej, że jesteśmy niemal w przededniu Światowego Dnia Krwiodawstwa. Czy w przeciągu tych kilku lat, kiedy mieliśmy okazję porozmawiać o krwiodawstwie ostatni raz, zmieniło się dużo, jeżeli chodzi o przepisy, o funkcjonowanie instytucji, które zajmują się promowaniem honorowego krwiodawstwa?
Odpowiem troszeczkę przewrotnie. To, co najważniejsze, się nie zmieniło. Krew nadal pozostaje tym lekiem, którego nie da się wyprodukować, który jest niezastępowalny i którego wykorzystanie zależy tylko od dobrej woli drugiego człowieka, który zechce podzielić się tą cząstką siebie. Natomiast tak już odpowiadając stricte na pytanie, to tak, trochę się pozmieniało, bo rozwiązania technologiczne pozwalają dzisiaj chociażby skrócić okres karencji po wykonaniu tatuażu czy badań takich inwazyjnych, endoskopowych chociażby. Kiedyś mówiliśmy o tej karencji półrocznej. Dzisiaj większość regionalnych centrów dopuszcza po 4 miesiącach po prostu te urządzenia, które badają próbki krwi po jej pobraniu, a przed zwolnieniem do obrotu leczniczego są doskonalsze, są bardziej czułe i potrafią lepiej tą krew przebadać. Zmieniają się też troszeczkę wymogi. Jeszcze kilka lat temu mówiliśmy o tym, że chociażby choroby tarczycy dyskwalifikują na stałe dawców. Dzisiaj, jeżeli ktoś choruje, ale jest ta choroba pod kontrolą, jest unormowane dawkowanie leków, w ciągu ostatnich miesięcy nie było zmiany dawkowania i lekarz prowadzący wyda takie zaświadczenie, to jest możliwość oddawania krwi także przez te osoby. Więc te przepisy, one ewoluują, one jakby odpowiadają też na to, co się dzieje wokół nas i na rozwiązania, tak jak powiedziałem, i techniczne, i możliwości medycyny.
Chciałabym, żebyśmy przypomnieli o podstawowe informacje związane z krwiodawstwem, ale zaczęli od tego, że mamy piękny okres, piękną porę roku. Coraz częściej widać was również podczas chociażby osiedlowych czy miejskich festynów, kiedy zachęcacie do oddawania krwi. Ktoś pojawi się na takim festynie, zobaczy uśmiechnięte twarze w czerwonych koszulkach, którzy zachęcają do oddawania krwi i zdecyduje się tak, ja chcę oddać krew. Jakie są warunki i kto może tę krew oddać?
Po pierwsze zachęcam do tego, żeby mieć ze sobą zawsze dowód osobisty, bo nie wiadomo, kiedy będzie taka potrzeba. Mm-hmm. Może też być aplikacja, oczywiście M-Obywatel, ale mówimy o takiej aktywnej
potwierdzenie
aplikacji.
Potwierdzenie
tożsamości. Mm-hmm. To jest ten jakby taki pierwszy warunek. Nie zmieniło się to także, że nie trzeba robić żadnych badań wstępnych. Tutaj nie musimy iść wcześniej do lekarza, żeby nas zakwalifikował, bo na każdej z tych akcji jest lekarz kwalifikujący. I te podstawowe elementy, które, czy te podstawowe warunki, które trzeba spełnić, to jest ukończony 18 rok życia, oddajemy krew do 65 roku życia, chociaż tutaj też taka mała gwiazdeczka, jeżeli ktoś systematycznie oddaje krew i lekarz w regionalnym centrum uzna, że stan zdrowia dawcy jest dobry, to może wyrazić zgodę na dłuższe oddawanie krwi. Pierwszorazowych dawców do 60 roku życia, tutaj taka praktyka jest stosowana. No trzeba mieć 50 kg własnej wagi, żywej, naturalnej i być zdrowym. I to jest jakby, to są te trzy elementy. Z tym zdrowym to oczywiście właśnie tam wchodzimy później w kwestie różnych przyczyn dyskwalifikacji, ale tak jak powiedziałem, nie trzeba wcześniej robić żadnych badań. Jeżeli ktoś nie zna swojej grupy krwi, to tym bardziej dodatkowy argument, żeby oddał krew, bo będzie miał oznaczoną chociażby tą grupę krwi.
I z tego tytułu jest przede wszystkim radość z tego, że pomaga się drugiemu człowiekowi. To jest ten wyjątkowy lek, którego nie możemy w inny sposób, tak jak pan tutaj zaznaczył na początku naszej rozmowy, zastąpić. Ale przysługują nam również inne radości. Może tak to ujmę.
Tak, część tych radości wynika wprost z przepisów prawa. Mm-hmm. Obecne przepisy mówią o 2 dniach nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, czyli 2 dni wolnego od pracy zawodowej, a także od służby, jeżeli ktoś jest w służbach chociażby mundurowych. I mówimy o dniu oddania oraz dniu następnym. Więc tutaj tak trzeba sobie to jasno uświadomić, że na przykład oddając krew w niedzielę, przysługuje nam poniedziałek. Nie możemy sobie dobrowolnie tych dni wybrać. To jest też oczywiście ten posiłek regeneracyjny. Kiedyś to był zestaw czekolad. Dzisiaj to też się zmieniło. Tak a propos propos zmian. Te zestawy są bardzo różne. Jest to zazwyczaj jakaś tam jedna, dwie albo trzy czekolady. Do tego jest na przykład krem czekoladowy albo musli, albo zestaw orzeszków. Taka paczuszka o wartości 4,5 tysiąca kilokalorii.
Coś pysznego, pożywnego.
Tak, i zdrowego, bo tutaj też pracując nad tym zestawem staraliśmy się to tak centralnie, współpracując z Ministerstwem Zdrowia, ustalić taki zestaw, który będzie także elementem zdrowym. Nie będą to jakieś sztuczne wypełniacze kalorii. Te symboliczne czekoladki zostały, bo one się jednak gdzieś tam w świadomości kojarzą z krwiodawstwem. No i to są te podstawowe elementy. Oczywiście organizując jako Polski Czerwony Krzyż akcję, staramy się też zapewnić jakieś drobne gadżety, takie pamiątkowe, żeby coś zostało z dawcą i przypominało o tym oddaniu krwi, a być może było takim wezwaniem do tego, żeby po raz kolejny oddać. A dla dawców, którzy oddają systematycznie krew czy wielorazowo, przewidziane są już takie konkretne, wymierne uprawnienia. Mówimy tutaj chociażby o odznace zasłużony, tytule zasłużony honorowy dawca krwi. Ten najniższy stopień przysługuje po oddaniu 5 litrów krwi pełnej albo jej składników przez kobiety albo 6 litrów przez mężczyzn. I co ważne, ten pierwszy tytuł, czyli najniższy, trzeciego stopnia odznaka uprawnia chociażby do korzystania z pierwszeństwa ze służby zdrowia, ale także do części leków listy podstawowej uzupełniającej bezpłatnych bądź z obniżoną odpłatnością.
Chciałam zapytać, czy na przestrzeni lat obserwuje pan, że przykład idzie od tych najmłodszych. Dzisiaj mówi się dużo o profilaktyce, o tym, żeby edukować. Czy zdarza się tak, że ten, który w młodym wieku zaczął oddawać krew, potem przyciąga kolejne i kolejne pokolenie? Czy to tak jest, że ta rodzina krwiodawców się tworzy poprzez ten piękny gest?
Słowa uczą, przykłady pociągają.
Tak.
Więc to nie jest tylko slogan, ale takie rzeczywistości. Widzimy też rodziny wielopokoleniowe krwiodawcze, gdzie ktoś kiedyś zainicjował tą drogę, a kolejne pokolenia albo ta najbliższa rodzina, albo dalsza dołączyła do grona krwiodawców. Ale też jako Polski Czerwony Krzyż od ponad 20 lat organizujemy taki program w szkołach średnich i na uczelniach Młoda Krew Ratuje Życie. On zachęca właśnie do podzielenia się krwią, do dołączenia do grona honorowych dawców krwi po ukończeniu 18 roku życia. I powiem, że z perspektywy tych lat często jest tak, że fotel spotykam młodych ludzi, którzy przypominają, że oni właśnie pierwszy raz oddali krew podczas tej akcji szkolnej właśnie w ramach Młodej Krwi, a są już też wielokrotnymi zasłużonymi dawcami.
Czy istnieją nadal jakieś w przestrzeni myślenia ludzi mity, które warto by przy okazji naszej rozmowy odkłamać o tym, że oddamy krew i może nam się coś stać, że to wpłynie jakoś negatywnie na nasz organizm? Czy nadal to funkcjonuje?
Tak, pomimo działań edukacyjnych to zdarza się, że gdzieś tam w jakiejś rozmowie słyszę, no jak ja już oddam, to będę musiał oddawać cały czas, co nie jest prawdą, bo oczywiście wiemy, że te komórki krwi w naszym organizmie są cały czas produkowane.
Dziura nie zostaje.
Nie zostaje dziura, więc tutaj niezależnie, czy oddajemy krew, czy nie oddajemy, organizm prawidłowo funkcjonujący produkuje krew. Sprzęt niezmiennie i tu jest bardzo duża dbałość o to, jest sprzętem jednorazowym, te igły są jednorazowe, całe to obostrzenia sanitarne związane z higieną, z procedurą pobierania krwi są tak skonstruowane, tak zapewnione, żeby tutaj nie było możliwości zakażenia się jakąś chorobą. Często jest też takie przekonanie, że a po co ja oddam krew, bo jak będzie potrzeba, to może ją wtedy oddam. Nie uświadamiamy sobie, że ta krew jest coraz bardziej potrzebna, aż paradoksalnie dzisiaj jedna donacja oddanej krwi może uratować życie trzem osobom, bo ta krew jest frakcjonowana i poszczególne składniki trafiają do pacjenta w zależności od tego, jakiego składnika krwi potrzebuje, jaki jest proces leczenia. Ale to dzielenie i to zróżnicowanie podawania krwi powoduje także, że jej wykorzystanie terapeutyczne, lecznicze jest coraz szersze. To nie tylko te masowe krwotoki, to nie tylko operacje, ale to także wykorzystanie osoczowych w procesie leczenia nowotworów, do leczenia oparzeń. To wykorzystanie lecznicze krwi jest coraz większe i teraz i coraz większe jest zapotrzebowanie na krew.
A czy jest tak, że któraś grupa krwi jest szczególnie narażona na te braki? Najczęściej się spotykacie z tym, że tej krwi akurat brakuje.
No najczęściej brakuje krwi tak zwanej minusowej, czyli RH minus i to praktycznie niezależnie od grupy, czy to jest A, czy to jest 0, czy B, czy AB, to tych grup minusowych zawsze jest za mało, ale trzeba spojrzeć też w ten sposób, że to zapotrzebowanie zmienia się, ono czasami z dnia na dzień wygląda inaczej i warto przed oddaniem krwi wejść chociażby na stronę najbliższego regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa i zobaczyć, jak wyglądają zasoby krwi, zapasy krwi. Na każdej stronie, na takiej tutaj jest infografika pokazująca zapasy krwi. Oczywiście okres wakacyjny, przed którym jesteśmy niezmiennie od wielu lat, odkąd pamiętam, jest okresem, kiedy każdej krwi brakuje. Mhm. Przyczyn jest wiele, ale tutaj ten okres to jest taki szczególnie trudny dla krwiodawstwa, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie czy zapewnienie odpowiedniej ilości krwi.
Często w przestrzeni medialnej spotykamy się z informacją typu ktoś miał wypadek, potrzebna jest krew dla określonej osoby w określonej akcji. Jak mamy podejść do takiej informacji?
Myślę, że bardzo trzeba tutaj dużej wrażliwości, ponieważ to nie jest tak, że my oddamy krew dla tej konkretnej osoby. Mhm. Zresztą jeżeli coś się wydarzyło i osoba straciła dużą ilość krwi albo ma teraz zabieg operacyjny, to nawet jeżeli my byśmy wyszli dzisiaj ze studia i teraz poszli oddać krew, to dla tej osoby będzie już za późno. Ta krew musi na nią czekać. Natomiast każdy taki apel trzeba odczytać jako uwrażliwienie na potrzeby uzupełnienia ilości krwi, bo musimy cały czas pamiętać, że ta krew musi czekać na pacjenta, a nie odwrotnie. Tak? Jeżeli jest odwrotnie, to znaczy, że już być może ten pacjent nie doczeka krwi. Oczywiście takie akcje mówiące o oddaniu krwi dla konkretnej osoby właśnie jakby nagłaśniają problem oddawania krwi. Natomiast też patrząc stricte na przepisy, one mówią w sposób jednoznaczny. Nie można uzależnić leczenia konkretnej osoby od oddania krwi przez inną osobę. Natomiast też jeszcze dodatkowy aspekt, trzeba patrzeć, że w zależności od tego, jaka jest dostępność poszczególnej grupy krwi, może być tak, że jeżeli wykorzystamy krew dla jednego pacjenta, to te zabiegi planowane, które gdzieś tam były, będą musiały być wstrzymane, bo krew do zabiegów ratujących życie ma pierwszeństwo. Mhm.
Rozmawiamy dzisiaj o pięknej inicjatywie, o oddawaniu krwi. W perspektywie wypadku jakiegoś zdarzenia losowego, myślę, że często ten system dobroci działa jak taki łańcuch naczyń połączonych i czasami jest tak, że osoby, które dostaną krew, rodzina dostrzega ten wielki dar i sama decyduje się również na oddanie krwi. Czy jest taka możliwość, żeby krew oddać w szpitalu, czy musimy się udać do konkretnego punktu oddawania krwi?
Czy jeżeli chodzi o pobieranie krwi i obrót krwią i krwiocznictwo, są to placówki publicznej służby krwi, czyli regionalne centrum, bądź oddziały terenowe, bądź też podczas akcji takich w różnych miejscach organizowano otwartych akcji poboru krwi, ponieważ mam tutaj do czynienia z całą procedurą przygotowania krwi do leczenia. Dzisiaj podawanie krwi nie odbywa się tak jak dziesiątki lat temu, kiedy ona była przetaczana bezpośrednio od dawcy do biorcy albo bezpośrednio po zebraniu do pojemnika przetaczana. Dzisiaj zanim krew trafi do dawcy, ona jest szczegółowo przebadana, ona jest frakcjonowana, o czym mówiłem już wcześniej i dopiero jeżeli wszystko jest ok, to ona jest zwalniana do obrotu leczniczego, czyli można ją wykorzystać w szpitalu, niekoniecznie u nas na terenie, bo nieraz możemy spotkać karetki jadące na sygnale, takie karetki charakterystyczne z napisem na belce tej wyświetlanej pulsującej krew. To znaczy, że ta krew jedzie pomiędzy placówką publicznej służby krwi, a konkretnym szpitalem, bo ktoś na tą krew czeka.
Patrząc na obszar działań diecezji kaliskiej, gdzie są takie punkty, do których możemy się udać, żeby oddać krew?
W Kaliszu mamy siedzibę regionalnego centrum, taki oddział terenowy jest także w Ostrowie, w Krotoszynie, ale systematycznie akcje odbywają się w wielu miejscach. Jest to Kępno, jest to Jarocin, jest to Pleszew. Ostatnio taką akcję organizowaliśmy w Liskowie, w Brzezinach. Więc warto spojrzeć na stronie, znowu odeślę do strony Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tam mamy informacje o akcjach wyjazdowych z terminem, miejscem, godzinami. Często są to soboty, są to niedziele, więc niezależnie od obowiązków zawodowych można tą przestrzeń, ten czas znaleźć, żeby podzielić się właśnie cząstką siebie, żeby ten najpiękniejszy dar miłosierdzia dla drugiego człowieka urealnić.
Jestem ciekawa, panie Januszu, czy potrzebujecie działaczy, potrzebujecie wolontariuszy. Może zdarzyć się tak, że ktoś z jakichś powodów naprawdę poważnych, zdrowotnych, nie może sam oddawać krew, ale czy w jakiś inny sposób może krwiodawstwo promować?
Oczywiście zapraszamy do współorganizowania akcji, zapraszamy do pomocy przy akcjach, które realizujemy, ale także zapraszamy do bycia takim ambasadorem krwiodawstwa, bo nawet jeżeli sam, chociażby z powodów zdrowotnych, ktoś nie może oddawać, to zawsze będąc świadomym znaczenia właśnie tego dzielenia się cząstką siebie, może zachęcać innych, może przekonywać, może wskazywać, bo powiem prozaicznie, czasami gdzieś w tym zabieganiu o rzeczach tak prostych nie pamiętamy albo potrzebujemy, żeby ktoś nas choć trochę zachęcił. Dlatego chociażby podczas akcji praktycznie każdorazowo zdarzają się dawcy pierwszorazowi, którzy bo przechodziłem obok, albo bo widziałem, że stoicie. Nie planowałem, ale no, gdzieś mi to chodziło po głowie. Tak? I to jest ten moment, żeby chociażby zacząć.
Mam też wrażenie, patrząc właśnie na te akcje, o których mówimy, a w lecie na pewno jest ich zdecydowanie więcej. Działacie w terenie, promujecie krwiodawstwo. Odnoszę takie wrażenie, że stworzyła się trochę taka grupa też przyjaciół, osób, które, dla których ta inicjatywa jest bardzo ważna. Zapraszają was konkretne, chociażby właśnie z ramienia miasta, czy parafie. Są to takie miejsca, do których docieracie rok w rok.
Tak, są takie miejsca stałe, gdzie pod koniec roku już planujemy akcję na następny
kolejny
rok, wpisujemy je w kalendarz. Część to takie są charakterystyczne terminy, część staramy się dostosować do możliwości i też tego, co się dzieje. Stąd współpracujemy z samorządami lokalnymi, współpracujemy z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, z parafiami. Tych podmiotów jest dużo, a to też fajnie, bo im szersza jest taka koalicja, znaczy mówię, Łącz Nas Krew, która ratuje życie. To jest takie wspólne przedsięwzięcie. Im więcej tych podmiotów jest zaangażowanych, tym większe i lepsze efekty.
Mhm. W krwiodawstwo w pana przypadku zaangażowana jest cała rodzina. Jakie były tego początki? Jak to się w ogóle u pana zaczęło? Dlaczego ten temat był tak ważny? I jest nadal.
No faktycznie cała rodzina i moja najbliższa i ta troszeczkę dalsza, może nie cała już, ale też siostrzeńcy oddają krew i osoby z jakiegoś tam otoczenia. No u mnie zaczęło się to trochę przez harcerstwo, jak ten bakcyl społecznikostwa i dawania siebie, z siebie czegoś więcej, spowodował, że ja zacząłem. Po pewnym czasie moja żona, chociaż jest osobą, która nie cierpi widoku krwi i zawsze opowiadam, że jak...
To bym się tego nie spodziewała, bo pamiętam panią Katarzynę, którą serdecznie pozdrawiamy, zawsze uśmiechniętą, promującą krwiodawstwo wielokrotnie właśnie podczas takich akcji. W życiu bym się nie spodziewała, że boi się.
No a właśnie to
krwi.
Ciekawe, bo jej pierwsze podejście było takie, że w ogóle
nieudane,
nieudane kompletnie, ale to nie ze względu na warunki, tylko ze względu właśnie na to, co w głowie, na świadomość. Zawsze opowiada, że no, wcześniej jako młoda dziewczyna, jak chodziła chociaż do laboratorium oddać próbki krwi, to była trudnym klientem i zazwyczaj była cucona, bo słabła. No ale tak sobie gdzieś powiedziała, że no, ona by też chciała. Podczas jednej z otwartych akcji, kilka, no już wiele lat temu, oddała po raz pierwszy raz. Mówi, że za każdym razem ona sobie to musi w głowie ułożyć, ale to jest właśnie kluczowe, tak? To jest to kwestia ułożenia sobie w głowie, po co to robi. Dzisiaj w miarę systematycznie, w miarę możliwości oddaję krew, zbliża się do 20 litrów oddanej krwi. To jest taki przykład, że można. Tak? Nawet jak mamy jakieś obawy, nawet jak coś jest dla nas trudne, to możemy przełamać swoje lęki po to, żeby ratować komuś życie. Ona zawsze mówi, nigdy nie patrzy tam na miejsce wkucia, bo ona po prostu tego nie akceptuje, ale dla idei samo oddawanie krwi jak najbardziej.
Ale w te akcje oddawania krwi są zaangażowani ludzie uśmiechnięci, otwarci. Samo to logo, które wam towarzyszy, owa czerwona kropelka również jest taka. Często pamiętam, że dzieci lubią sobie z kropelką robić zdjęcia. To też taki jest troszkę forma przekonania i zawsze w tym miejscu oddawania krwi spotkamy taką osobę, która jakoś pomoże. Zawsze można wzrok odwrócić, prawda?
Tak, tak.
Od miejsca
pobierania krwi. I kropelka ma
wzięcie
i misio ubrany też czekający na leżaczku, żeby się do niego przytulić, więc staramy się wokół akcji krwiodawstwa stworzyć też taką przyjazną atmosferę.
O strzykawce się zapomina.
Tak, no, odwracamy wzrok, możemy trzymać za rękę, ale też przygotowujemy osoby, tłumacząc, mówiąc, wyjaśniając wątpliwości, przełamując właśnie te mity, bariery. I nawet jeżeli ktoś czasami tak dosyć dużymi wątpliwościami podchodzi, to czasami się uda przekonać i faktycznie później spotykamy się przy kolejnej akcji już jako zdawcą nie pierwszorazowym, ale wielorazowym.
A czy zdarzają się takie rozmowy, które świadczą o tym, że ktoś komuś podarował krew i w ten sposób się chcemy teraz odwdzięczyć? Przychodzą takie osoby?
Tak. Wiele takich rozmów gdzieś tam mam w pamięci. Podczas akcji, kiedy właśnie przychodziła osoba, która początkowo, pierwsze pytanie było, czy ja kiedyś dostała krew, czy może oddać. No i tak pociągnęliśmy temat, opowiadały te osoby swoje historie, czasami bardzo trudne historie, czasami takie bardzo historie krytyczne, kiedy było ewidentnie zagrożone życie. oddana przez kogoś krew pomogła uratować życie tym osobom i one w formie takiego nie tylko długu wdzięczności, ale też przekonania, że są osoby, które ciągle tą krew czekają i można coś zrobić dobrego, stają się krwiodawcami i oddają krew.
Gdzie w najbliższym czasie możemy oddać krew? Jakie akcje przed nami?
Już w najbliższą niedzielę to taka najbliższy termin, szczególna akcja, ponieważ 14 czerwca przypada Światowy Dzień Krwiodawcy. W tym roku w Parku Przyjaźni będzie i festyn integracyjny, troszeczkę inna formuła, ale też będzie akcja krwiodawstwa pomiędzy 15 a 19. Ambulans będzie zaparkowany na wysokości amfiteatru, tak jeżeli ktoś by nas szukał, ale myślę, że to na tyle duży pojazd, że jak ktoś będzie chciał, może znaleźć. Koniec czerwca w Zbiersku. A później dla mnie szczególna akcja to, co pani redaktor mówiła, te pewne stałe miejsca. 26 lipca parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kaliszczy-Piorno. Zachęcam bardzo, bo to taka dla mnie też wyjątkowy moment.
Zapiszcie sobie państwo te terminy i weźcie udział w tej pięknej inicjatywie, jaką z całą pewnością jest oddawanie krwi. Gdybyśmy chcieli scalić tę naszą rozmowę i żeby towarzyszyła nam taka myśl przewodnia, hasło, definicja, jakkolwiek tego nie nazwiemy, związana z darem krwi, to czym ten dar jest?
Jest życiem, które ofiarujemy od siebie dla osoby, której być może nigdy nie spotkamy, a dla której otwieramy możliwość funkcjonowania, rozwijania się, realizowania pasji. Życie pisze te historie i to są wydarzenia, które się dzieją tu i teraz. Ja tylko podam 1,5 miliona donacji ponad w ubiegłym roku pozyskanych, ale to też pokazuje ponad 1,6 mln razy krew ratowała ludzkie życie w Polsce. To nie są tylko liczby. Za tymi liczbami jest konkretny człowiek, często w sytuacji zagrożenia życia, zagrożenia zdrowia, w procesie leczenia, bez naszej aktywności, bez naszej ofiarności ta pomoc by nie przyszła.
Bardzo dziękuję za tę piękną myśl na koniec naszej rozmowy i zachęcamy bardzo gorąco do oddawania krwi, do ratowania życia. Moim i państwa gościem w cyklu Gość Dnia Radia Rodzina był pan Janusz Sibiński. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Fotel, fotel.
Gość Dnia w Radiu Rodzina.